polska polityka jest zagmatwana i jest zawiła i nie jest do końca jasna, ale polityka w Izraelu to już zupełnie inna para kaloszy. W ciągu roku będziemy mieli trzecie wybory w Izraelu. Nikt nie jest w stanie utworzyć stabilnego rządu. Na jakim etapie jesteśmy obecnie? Wiemy, że te wybory będą. Pytanie, kiedy będą i kto w ogóle ma szansę wygrać wybory na tyle, żeby utworzyć rząd?
Wybory według najnowszych informacji odbędą się 2 marca 2020 roku, więc to będzie bardzo krótka kampania wyborcza. Zwykle one trwały ponad 3 miesiące, ta będzie niewiele ponad 2 miesiące trwać, więc będzie intensywnie, jeżeli można powiedzieć, czy może być w Izraelu jeszcze bardziej intensywnie niż było ostatnio. Okazuje się, że jednak tak. To jest pierwsza informacja, znaczy pierwsza ważna, jakby pierwszy ważny wyznacznik w omawianiu, czy w ogóle w zrozumieniu sytuacji wyborczej w Izraelu. Druga ważna informacja jest taka, że to, o czym dzisiaj, a w zasadzie czym dzisiaj żyje Izrael, to są oprócz wyborów kwestie związane z wyborami, a konkretnie do 21 grudnia premier Netanyahu powinien przedstawić, tak żeby uniknąć rozpoczęcia procesu, wiem, on ma 3 przedstawione zarzuty w sprawach karnych, i tak, żeby uniknąć procesu, a w zasadzie nie uniknąć, to trochę ja się zagalopowałam, ale przesunąć go w czasie na w zasadzie złożenie przez niego albo urzędu, albo zakończenia funkcjonowania jako tak urzędującego premiera, czy w ogóle polityka, do 21 grudnia Kneset powinien zdecydować, czy przyznać Netanyahu immunitet, czy nie. Jeżeli przyzna mu ten immunitet, to wówczas najprawdopodobniej prokurator generalny zwróci się do Sądu Najwyższego z zapytaniem, czy ta decyzja Knesetu była właściwa, więc będziemy mieli znowu takie proceduralne odsuwanie w czasie wszczęcia procesu, ale można założyć, że Kneset, który jest jednak wciąż, można by powiedzieć, więcej szabel znajduje się po stronie premiera Netanyahu, najprawdopodobniej ten immunitet dostanie, więc zobaczymy. Chociaż szczerze mówiąc, to jest takie mocno, ta rywalizacja jest mocno, czy w ogóle ta gra polityczna jest mocno wyrównana. Ale zakładamy, że najprawdopodobniej immunitet będzie. No i trzecia sprawa, w zasadzie druga w kolejności, to jest fakt, że 26 grudnia odbędą się prawybory w partii Likud, czyli w partii premiera Netanyahu, ponieważ, zresztą my ostatnio też o tym rozmawialiśmy z panem redaktorem, w poprzedniej odsłonie, to znaczy wtedy, kiedy rozmawialiśmy o sytuacji powyborczej, pojawił się autentyczny, po raz pierwszy, bardzo realny kontrkandydat do rządzenia partią względem premiera Netanyahu, czyli Gideon Saar. To jest taki polityk, który wrócił na scenę polityczną w 2019 roku po 5-letniej przerwie. I ten jego comeback był dosyć taki wyraźny, można by powiedzieć, że prawie spektakularny, bo on jako jedyny do tej pory, a w zasadzie w historii ostatniej Likudu, zdołał podważyć przywództwo premiera Netanyahu. I my, teraz już trochę mniej optymistycznie, zakładamy, znaczy my wiemy, że wprawdzie Gideon Saar nie ma szans na to, aby pokonać tych prawyborach, czyli pozbawić premiera Netanyahu przywództwa w partii, no ale może liczyć na 40% głosów, ale tendencja jest rosnąca. Więc ta sytuacja trochę się zmienia, więc możemy mieć niespodziankę jeszcze pod koniec grudnia. I wtedy faktycznie pojawiłaby się nowa sytuacja na izraelskiej scenie politycznej, bo premier jeszcze wciąż rządu, bo do wyłonienia nowego to premier Netanyahu sprawuje władzę jako szef rządu, on byłby pozbawiony przywództwa w partii, więc jego władza także byłaby ograniczona. Więc mamy pewną, mamy pewną sytuację, która może się tutaj naprawdę zmienić. Natomiast to wszystko zależy od tego, jak się w przeciągu tych kilku najbliższych dni uda Sarowi wyrównać swoje szanse, a w zasadzie zdobyć poparcie kolegów partyjnych. Jakby to są te zmienne, które mogą wpłynąć na wynik wyborczy, ale z tego co wiemy, to znaczy ta kampania w zasadzie trwa przez cały rok, bo to Izrael żyje od wyborów do wyborów. Można by powiedzieć, że przed nami cała seria wielkiej debaty ponownie politycznej i wielkiego starcia dwóch gigantów sceny politycznej, czyli premiera Netanyahu i jego Likudu, z jego konkurentem, kontrkandydatem do premierostwa, czyli generałem Gantzem, który jest szefem takiej koalicji opozycyjnej względem Likudu, czyli koalicji błękitno-białych Kahol-Lawan. I można powiedzieć, że ta kampania będzie absolutnie spersonalizowana, będzie bardzo ostra i w zasadzie to będzie pojedynek tych dwóch gwiazd izraelskiej sceny politycznej.
Czy poza tym wariantem, że premier Benjamin Netanyahu straci władzę w swojej macierzystej partii, czyli w Likudzie na rzecz innego lidera, cokolwiek zapowiada, żeby wynik 2 marca miał być jakoś znacząco inny od dwóch poprzednich wyników wyborów w roku, który powoli upływa, w roku 2019. Czy coś się zmieniło? Czy jakkolwiek te kolejne wybory, te kolejne nieudane próby tworzenia rządów zmieniają mapę polityczną poparcia dla konkretnych partii? Czy to jest po prostu konstans i do końca świata Izrael już nie będzie miał rządu?
No pan redaktor ma doskonałą intuicję i ja zakładam, że absolutnie wiedzę i trochę tak podprowadza mnie tym pytaniem. Prawdą jest, że izraelska scena polityczna i głosy wyborców w Izraelu są absolutnie podzielone od dłuższego czasu. Tam naprawdę scena jest zabetonowana. Jeżeli dochodzi do jakichś transferów, to one są bardzo drobne, mikroskopijne. I można by powiedzieć, że jeżeli możemy liczyć na jakąś zmianę, to ona będzie niewielka. Natomiast tutaj mogę powiedzieć, tak zachęcając do śledzenia tych zbliżających się wyborów, że powolutku rośnie, przynajmniej w sondażach tych najbardziej aktualnych, rośnie, ona jest na razie niewielka, ale jeszcze mamy 3 miesiące, delikatna przewaga Gantza nad Netanyahu. I zadaniem Benny Gantza będzie to, żeby nie zepsuć kampanii wyborczej, żeby utrzymać ten pozytywny wizerunek, bo tym, który się będzie bronił, będzie się wykazywał taką ostrą polemiką, będzie sam Netanyahu, ale na tym on może stracić, bo przecież cała kampania, a więc jakby szansa na zmianę postaw Izraelczyków, którzy mają świadomość tego, że musi dojść do przełomu, właśnie zależeć będzie od tego, jak rozłoży się akcenty w kampanii wyborczej, ale odnośnie tego, jak ma wyglądać Izrael w założeniu premierem, tak? Jeżeli założymy, że Netanyahu może jednak ponownie zostać premierem, który ma postawione zarzuty karne. Więc nie liczymy na żadną rewolucję w Izraelu, natomiast zakładamy, że jeżeli coś może się zmienić, to metodą drobnych kroków i w zasadzie niewielką przewagą jednej albo drugiej strony. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że w sondażach prowadzi Gantz, ale i on być może dowiezie ten wynik do końca wyborów. Natomiast mamy przykład tego, jak pomimo zwycięstwa w ostatnich wyborach ani Gantz, ani Bibi nie byli w stanie stworzyć koalicji. Więc będziemy mieli, tak jak pan redaktor zauważył, naprawdę powtórkę z rozrywki, ten sam festiwal negocjacji i targów politycznych.
A czy ten klincz polityczny już się przekłada na gospodarkę, na obronność, na życie społeczne, na funkcjonowanie państwa jako takiego w Izraelu? Czy to już jest tak, że...
Nie.
To jest przykład politologiczny, że rządu może w zasadzie nie być, mogą być kolejne wybory, może być paraliż polityczny, ale państwo Izrael jest tak silne, że jedzie dalej.
Tak jest, jedzie dalej, procedury są wypracowane, one funkcjonują bardzo dobrze. Nawet zobaczmy, Izrael znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, powiedzmy, bezpieczeństwa. Wokół dzieją się naprawdę mało ciekawe rzeczy, czyli chodzi o, powiedzmy, sprawę i syryjską, i irańską, i Hezbollah na północy, i Strefa Gazy. Tam naprawdę jest czym się martwić, natomiast spokojnie radzi sobie z tym i armia izraelska, i służby bezpieczeństwa, a samo państwo funkcjonuje na lata, to znaczy zabezpieczony jest, wprawdzie budżet teraz powinien być przyjęty, znaczy on zwykle jest przyjmowany pod koniec roku, natomiast z uwagi na wyjątkową sytuację po prostu został jakby przełożony proporcjonalnie na ten okres do wyłonienia kolejnego Knesetu. Więc państwo sobie radzi, tak? Można by powiedzieć, że pomimo tego, co się dzieje, pomimo trwających rok wyborów, Izrael radzi sobie pod względem instytucjonalnym świetnie.
To jest jakieś może rozwiązanie, żeby wszystkie państwa z rządów trwałych zrezygnowały i pozwoliły działać administracji urzędniczej, chociaż ja widzę kilka ryzyk w takim postępowaniu. Zobaczymy, jak to się na dłuższą metę sprawdzi w Izraelu. A jeszcze ten wątek, o który często pytam, Polski, czy on już wygasł, już zapomniano o tym, że jest jakiś konflikt polsko-izraelski w izraelskiej debacie publicznej, czy jeszcze możemy zobaczyć raz jeszcze, że Polska może być takim katalizatorem poparcia dla którejś z wojujących partii?
No więc właśnie, sam pan redaktor podpowiedział, bo prawdą jest, że tak wątek polski, jak i wątek europejski, jak i poszukiwanie wszystkich krytycznych elementów w stosunku do w ogóle polityki Izraela często jest wykorzystywane w kampaniach wszelakich politycznych, czy to na skalę mikro w wojnie poszczególnych polityków między sobą, czy w skali makro w kampanii wyborczej. Można by powiedzieć, że jeżeli pojawi się taka potrzeba, to ten temat zostanie gdzieś tam zauważony i wyeksponowany. No ale to dokładnie jest tak samo. My wiemy, że dla Polaków sprawy izraelskie potrafią być dosyć czułe, jak i dla Izraelczyków sprawy odbioru Izraela w takich państwach jak Polska czy innych krajach europejskich też potrafi być kwestią mocno problematyczną. Izraelczycy bardzo zwracają uwagę na to, jak są odbierani w świecie. Więc potencjał polityczny jest tych tematów. Tylko kwestia tego, czy pojawi się zapotrzebowanie. Być może, i tutaj jest ten paradoks, nie pojawi się to zapotrzebowanie z uwagi na wybory w Izraelu, ale może się pojawić to zapotrzebowanie z uwagi na wybory w Stanach Zjednoczonych, bo to jest zupełnie jakby ten główny kierunek wywierania presji na Polskę, tak, żebyśmy my w pewnym sensie w sposób bardziej przychylny na przykład zajęli się sprawą, czy w ogóle spojrzeli na sprawę restytucji mienia. Więc ja bym jednak jakby typowała, że ten problem może raczej nie w kampanii izraelskiej się pojawić, ale pojawi się w 2020 roku w kampanii amerykańskiej.
To na pewno i w kampanii polskiej roku 2020 prezydenckiej także będzie się pojawiał. Doktor Agnieszka Bryc, politolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, była gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo pani doktor i do zobaczenia. Dziękuję.